poszukując Boga, czyli od młodości do świętości. Audycja młodzieżowa Zuzanny Szałek i Szymona Kubiaka.
Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie naszej audycji Poszukując Boga. Dzisiaj będziemy kontynuowali naszą rozmowę o wierze, którą rozpoczęliśmy już prawie 2 miesiące temu. Zachęcamy Was wszystkich do wysłuchania naszej audycji oraz do tego, żeby na sam koniec zapoznać się z kolejną wspólnotą młodzieżową, która swego czasu istniała w naszej diecezji, chociaż niestety ucichła, a jest to wspólnota Ruchu Światło Życie. Zachęcamy do wysłuchania.
Od samego początku naszej rozmowy padły takie stwierdzenia, że mimo tego, że często jesteśmy wychowywani w wierze katolickiej, myślę, że akurat my wszyscy tutaj z naszego grona jak najbardziej, to pojawia się moment, w którym trzeba przesiać tą naszą wiarę przez takie sito wątpliwości, gdzie trzeba ją jakoś skonfrontować z różnymi wątpliwościami, o których mówiliśmy, z różnymi aspektami naukowymi, filozoficznymi, które gdzieś tam dotyczą człowieka i które na pewno powodują na jakimś etapie różne trudności. Wiara więc w takim momencie staje się pewnym zadaniem właśnie tego, żeby nieustannie poszukiwać i nieustannie trwać przy Bogu, nieustannie nie rezygnować z tego, co chce On nam dać, nie rezygnować z tego podążania Jego ścieżką, ale potrzebujemy ku temu pewnego umocnienia, pewnych wskazówek. Może są jakieś czynności, może są jakieś obszary, jakieś wskazówki, które polecilibyście młodemu człowiekowi do tego, żeby tą swoją wiarę umacniać?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o studentów, to duszpasterstwa akademickie to są chyba takie miejsca, gdzie warto się udać. Jeszcze z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że pielgrzymka to jest po prostu coś niesamowitego. I tak właściwie można powiedzieć, że trochę zaczęło się to umacnianie mojej wiary, bo nie ma nic lepszego niż właśnie ta wiara wyznawana, jednak trochę przez pryzmat takiego, może nie mówić tutaj, nie chciałabym tutaj mówić o cierpieniu, chociaż w pewnym sensie ten wysiłek, który trzeba włożyć w to, żeby przejść tutaj od Kalisza do Częstochowy jest, zwłaszcza jeżeli idzie się po raz pierwszy i, że tak powiem, nie jest się osobą taką bardzo związana z takim życiem sportowym. To wtedy faktycznie może to być ciężkie. Ja z własnego doświadczenia wiem, że chociaż to też jest bardzo ciekawe i tak słyszałam przed wyruszeniem na ten pątniczy szlak, że jeżeli na pierwszym odcinku wyjdą odciski, no to wtedy na pewno nie zostanie się siostrą zakonną. No to ja mogę być spokojna, bo już właściwie na pierwszym odcinku miałam odciski i później przez pryzmat tych właśnie odcisków, które się pojawiły na mojej stopie, patrzyłam na te dni, które jeszcze muszę przejść. I wtedy pojawiają się dylematy. I właśnie nawet takie błahe pęcherze mogą tutaj stanąć na drodze podjęcia dalszej próby pielgrzymowania. Niestety moja pierwsza pielgrzymka wiązała się z różnymi właśnie takimi cięższymi momentami z tego względu, że oprócz tego jeszcze wysiadło mi kolano po drodze. Także faktycznie była to dość ciężka przeprawa, ale właśnie ta wspólnota, śpiewy, modlitwa, ludzie i sam cel, czyli Jasna Góra, to wszystko jakby odejmowało te negatywne przeżycia, że patrzyło się tylko właśnie przez ten pryzmat, że idę w konkretnym celu, niosę konkretne intencje i wtedy można powiedzieć, że jak na skrzydłach się podążało właśnie ku Jasnej Górze.
Poruszyłaś tutaj wątek duszpasterstw akademickich i ze swojego doświadczenia, bo jestem w duszpasterstwie akademickim, zdecydowanie zgodzę się z tobą, że jest to wspaniałe miejsce kształtowania swojej wiary, kształtowania też swoich wartości, no bo człowiek potrzebuje takiego umocnienia dookoła siebie i muszę zdecydowanie przyznać, że osoby, którymi się otaczam w tych miejscach, w duszpasterstwie, to są osoby naprawdę mądre, światłe, osoby, które chcą wierzyć, które mają ten taki Boży zapał. To jest naprawdę niezwykłe i to też daje dużo siły i chęci do tego, żeby iść dalej. Są niesamowite akcje organizowane, ale już tak abstrahując od takiej praktycznej strony, to rzeczywiście umocnienie jest ogromne. I też z mojego doświadczenia miejsce, w którym mieszkam, bo na studiach mieszkam w akademiku, który jest prowadzony przez siostry zakonne, więc to jest też wspólnota osób, które tam mieszkają. Nie mam stricte tutaj na myśli wspólnoty sióstr, ponieważ ich jest kilkadziesiąt, które oczywiście tworzą swoją wspólnotę, ale wspólnotę pomiędzy studentkami i też pomiędzy siostrami, które angażują się w to nasze życie. Wspólne msze święte, wspólne spotkania, nawet mijanie się na korytarzu, zobaczenie czyjegoś uśmiechu. No to jest niezwykłe, to jest bardzo bardzo dobre doświadczenie. Ale odchodząc od tego obszaru duszpasterstwa, myślę, że ważną wskazówką jest to, żeby nieustannie poznawać Boga i utrwalać swoją wiarę przez Pismo Święte, żeby patrzeć cały czas na tekst jak na nowe słowo każdego dnia. I to pozwala nam na to, żeby jakoś skonfrontować swoje potrzeby z tym, czego chce w stosunku do nas Bóg i jakoś stanąć w zgodzie z sumieniem wobec Jego planu. No i oczywiście też sakramenty, Eucharystia, karmienie się Jego ciałem i krwią, no to jest niesamowite paliwo do tego, żeby też otwierać się na tą łaskę i otwierać się na to poznawanie wiary. Więc myślę, że ta lektura Pisma Świętego, to poznawanie Kościoła, to mogłabym tak nazwać, poznawanie Kościoła, no i sakramenty, Eucharystia między innymi, spowiedź, to są piękne rzeczy, tak jak powiedziałaś, bierzmowanie, które tak cię ukształtowało, to są piękne rzeczy dane nam od Boga Kościołowi, żeby właśnie rozwijać swoją wiarę.
Przede mną wielkie morze, ogromny trud. Lecz chowam strach, który czasem obezwładnia mnie. Wiem, że jesteś ze mną i nic nie grozi mi, gdy obok jesteś Ty.
W naszym życiu duchowym bardzo często napotykamy na takie zjawisko, jakim jest kryzys wiary. Myślę, że każdy z nas tego doświadczył. No i kiedy jesteśmy w takim kryzysie, nieraz jest on naprawdę potężny, że naprawdę nie chce nam się iść do kościoła ani uklęknąć do modlitwy. I kiedy tak naprawdę w tym wszystkim nie widzimy sensu, no to wydaje mi się, że najważniejsze to jest po prostu się nie poddawać i mieć świadomość tego, że to minie, po jakimś czasie to minie, ale tylko wtedy, kiedy my będziemy w kościele mieli jakiś punkt zaczepienia. Bo to jest ważne, żeby mieć do czego wracać, mieć jakąś wspólnotę, która nas przy sobie trzyma. Bo zauważmy, na przełomie wieków istniało już masę różnych filozofów, mądre głowy, o wiele mądrzejsze niż my wszyscy tutaj w tym studiu razem zebrani, którzy na wszystkie te trudne pytania, trudne wątpliwości związane z wiarą już w bardzo dobry i celny sposób odpowiedzieli. Co pokazuje nam, że każdy problem jest możliwy do pokonania. Ważne tylko, żeby chcieć i mieć właśnie, widzieć właśnie punkt zaczepienia w Kościele, widzieć to dobro, które jest przez Kościół robione, czyli właśnie wspólnoty, pomoc potrzebującym, żeby mieć właśnie jakiś punkt zaczepienia w tym wszystkim. No i wtedy, jeżeli mamy już taki punkt zaczepienia, to każdy problem staje się możliwym do rozwiązania, ponieważ, jak już wspomniałem, wiele filozofów już na ten temat się rozpisywało. Tak więc i na nas przyjdzie czas, że my do tych odpowiedzi na pytania, na które jeszcze teraz swojej odpowiedzi własnej nie znamy, my ją poznamy. Czy to właśnie przez jakieś tam rozważania własne, czy o wiele lepszym sposobem jest też na to czytanie Pisma Świętego, rozważanie, dociekanie, pytanie księży, przecież to też jest bardzo dobry pomysł. Tak więc właśnie, wspólnota jest rzeczą kluczową.
Mówiąc o kryzysie wiary, poruszyłeś bardzo ważny temat. To jest też jakaś przeciwność w naszej wierze, że ten kryzys się czasami pojawia, ale dobre przejście tego kryzysu, jakieś zaufanie, że po prostu czasami tak jest, pozwala na to, żeby później ten czas wydał dobre owoce, żeby później ten czas nauczył nas czegoś, żeby było jeszcze lepiej, żeby ta nasza wiara może w pewien sposób się odrodziła. I to pokazuje też, że wiara nie jest całkiem prosta. A teraz dodatkowo, oczywiście tak było zawsze, ale w naszych czasach może teraz szczególnie wiemy, że staje się też takim znakiem sprzeciwu w dialogu ze światem. Może powiedzcie trochę, jakie waszym zdaniem trudności czekają dzisiaj na wyznawców wiary i jak waszym zdaniem ich im sprostać?
Wydaje mi się, że takim zagrożeniem wiary może być może nie tyle rozwój technologiczny, co właśnie to sięganie po coraz to nowe teorie, nowe jakieś myśli, nawet filozoficzne. Różne, powiedzmy to, ideologie, które często właśnie są, działają zupełnie w sprzeczności z naszą wiarą. I w momencie, kiedy dla nas nie ma świata poza wiarą chrześcijańską, zaczynają pojawiać się, i to tłumnie pojawiać się, z różnych stron przedstawiciele odrębnych środowisk, które mają zdanie zupełnie inne, wręcz zupełnie przeciwstawne niż my. Wszystko jest dobrze, dopóki my jako chrześcijanie jesteśmy w większości. Ale z reguły jest tak, że to, co odbiega od Boga, od wyznawania wiary, zdaje się być dla ludzi takie bardziej pociągające. Bo my też jako ludzie mamy świadomość swojej grzeszności, ale też każdy z nas w jakimś tam stopniu właśnie sięga po te różne ziemskie, ludzkie przyjemności, po różne takie po prostu grzeszki, które w pierwszej kolejności wydaje się, że są takie małe, drobne, niepozorne. Natomiast wystarczy tylko chwila nieuwagi, żebyśmy się zagalopowali do takiego momentu, gdzie staniemy właśnie tak przed sobą i powiemy, że co ja w ogóle zrobiłam ze swoim życiem? Że tak na co dzień może nie przywiązujemy do tego wagi, że faktycznie no, robimy coś, że to jest okej, tak nam się wydaje. Natomiast po czasie okazuje się, że dana czynność, czy właśnie dany też światopogląd zaprowadził nas do takiego miejsca, z którego mamy problem, żeby się wydostać. I wtedy, jeżeli my naprawdę nie weźmiemy pod uwagę tego, że jednak Bóg istnieje, nie weźmiemy do ręki Pisma Świętego, nie zaczniemy szukać Boga, to faktycznie możemy znaleźć się w takiej sytuacji, może nie tyle bez wyjścia, bo wiemy, że jednak Bóg jest miłosierny, że cały czas czeka na nas z otwartymi rękoma. Natomiast musimy mieć też świadomość o konsekwencji naszych czynów, że nie możemy sobie stwierdzić któregoś dnia, że a przez jakiś czas będę sobie grzeszyć, będę sobie robić co mi się żywnie podoba, a później stwierdzę, że to pójdę sobie do spowiedzi, wyspowiadam się i wszystko będzie w porządku. Bo to też nie do końca powinno chyba działać na takiej zasadzie, że właśnie wykorzystujemy jakby to miłosierdzie Boga. Bo wiadomo, że jeżeli... Bo nie jesteśmy w stanie nie grzeszyć zupełnie, bo po prostu jest to wpisane w naszą ludzką naturę, że my grzeszymy. Natomiast wielokrotnie są to takie grzechy pod wpływem emocji, takie czasem może nieświadome, a jeżeli świadome, to właśnie z reguły w takich przypływach złości, bezradności. I wtedy wystarczy świadoma, szczera spowiedź, sakrament pokuty i pojednania i zaczynamy od nowa. Natomiast jeżeli my co jakiś czas robimy takie, powiedzmy to, akcje, że na moment odchodzimy od Boga, później znowu do Niego wracamy, znowu odchodzimy i znowu wracamy i to jest zupełnie świadome z naszej strony, a nie nieświadome, wynikające jakby z jakiegoś konfliktu wartości czy jakichś rozmyślań takich na tle filozoficznym, no to faktycznie to może być takie zgubne.
Wspinam się na wysoki szczyt. Przede mną strome szlaki i przeszkód tyle jest. Lecz dzięki Tobie widzę sens, gdzie Ty. Nie boję się, bo wiem, że nie dasz skrzywdzić i prowadzisz mnie.
Karolina wspomniała przed chwilą, współcześnie mamy bardzo duży nacisk ze strony środowisk, powiedzmy łagodnie to ujmując, niekoniecznie sympatyzujących z chrześcijaństwem. Ale według mnie, o ile ten nacisk jest w takim umiarkowanym stopniu, w miarę zrównoważony, to wtedy może się okazać, że właśnie dzięki niemu, wbrew pozorom, nasza wiara może się umocnić. Bo tylko wtedy, kiedy mamy choćby znajomego, który jest ateistą i który cały czas żąda od nas dowodów na istnienie Boga, który cały czas nas gdzieś tam podpytuje, dlaczego Pan Bóg jest taki, dlaczego tak, dlaczego pozwala cierpieć, czy na przykład latający potwór spaghetti może mieć równie dobrą rację bytu, co nasz Pan Bóg. I właśnie dzięki takim treningom duchowym, treningom intelektualnym, nasza wiara może poszybować w górę. I tak było na przykład w moim przypadku. I tak bardzo serdecznie po prostu tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili, dziękuję. Kiedy wtedy, w tych czasach, kiedy faktycznie zmagałem się z tymi problemami, które cały czas były mi nasyłane, czyli te trudne pytania, na które wtedy nie znałem odpowiedzi, no to byłem, powiedzmy, zły na Pana Boga, że dopuszcza coś takiego i dziwiłem się, dlaczego Pan Bóg dopuszcza, żebym ja, który był wychowany, powiedzmy, w katolickim domu, w katolickiej atmosferze, dlaczego pozwala, żebym ja był narażony na takie tracenie wiary, no bo to jest, wiąże się z takim ryzykiem, że jednak te ich argumenty mnie przekonają. A jednak po latach, po tych wszystkich zmaganiach, wierzę, że to nie działo się bez jakiegokolwiek celu i dzięki temu teraz, kiedy spotkam taką osobę, która zacznie atakować chrześcijaństwo, będę w stanie logicznie po prostu swoją wiarę zaargumentować.
Chociaż też w rozmowie z osobami niewierzącymi jest tak, że myślę, że możemy je podzielić na dwie grupy. Jedną grupą jest rzesza osób, które nie wierzą i też nigdy nie interesowały się wiarą, które na przykład nie wiedzą, czym jest świętość, myślą, że w niebie są zarezerwowane miejsca, które nie mają żadnej świadomości na temat tego, na czym polega Kościół, kim jest Chrystus. A druga rzesza osób to jest grupa, w której są tacy, można nazwać ich mianem przeciwników. Przeciwnicy Kościoła, którzy wiedzą dużo o Bogu, wiedzą o religii, może odeszli z Kościoła, może się w tej wierze wychowywali. Nie są to osoby obojętne, są to osoby konsekwentne w wyznawanych poglądach. I myślę, że też w stosunku do tych obu grup trzeba podchodzić inaczej, że ta grupa, która nie wie tak naprawdę nic o Bogu, ona nie zna kerygmatu, czyli trzeba zacząć od samego początku, od tej prawdy Bóg cię kocha, czyli tej prawdy, która wszystkich nas jednoczy i z której wszyscy my wyszliśmy do tego, by wyznawać wiarę, bo wszyscy w to wierzymy. I potem idziemy dalej, czyli dlaczego mnie kocha i co dla mnie zrobił i co dzięki temu teraz mam. A rzeczywiście, tak jak ty wspomniałeś, czyli rozmowa z osobami na różne tematy dotyczące wiary, dotyczące nauki, dotyczące filozofii, o której też dzisiaj dużo mówiłeś, to z tymi osobami, z tą grupą już rozmawiamy inaczej. Wtedy już możemy mówić o takich argumentach, powoływać się na naukę Kościoła, powoływać się na różne obszary, których dotyczyła dzisiejsza rozmowa. Więc myślę, że też musimy być bardzo roztropni w tym wszystkim, żeby osób, które nie znają Pana Boga, może nie przebodźcować Bogiem w ten niedobry sposób, bo też tak niestety można. Tylko od samych podstaw nauczyć Go wiary. Może my Go nie nauczymy wiary, ale pokażemy świadectwo naszej wiary, tak jak powiedziałaś Karolina, właśnie tymi czynami, tą naszą radością życia. Święty Franciszek mówił słowa, które teraz zapewne sparafrazuję. Głoście Chrystusa, a jeśli trzeba, to również słowami. Natomiast myślę, że też ważne jest to, żebyśmy wiedzieli dużo na temat naszej wiary, żebyśmy ją rozwijali również pod kątem naukowym, bo nigdy nie wiemy, czy to nam się nie przyda właśnie w rozmowach z osobami, które rzeczywiście dzieli tak mało. Może to się wydawać, że dzieli ich ogromna przepaść, ale mam wrażenie, że dzieli ich tak mało, że to jest jak włącznik, który wystarczy po prostu przełączyć, że ktoś bardzo nie wierzy, ktoś jest wielkim przeciwnikiem, może nagle zaufać i wierzyć. Tak, już mamy takie przykłady w naszym kościele, tak jak święty Paweł, jak święty Augustyn, który zresztą powiedział słowa już przytoczone na naszej audycji dotyczącej powołania, tak, czyli uczyniwszy raz jeden wybór, na wieki codziennie wybierać muszę. I myślę, że to też jest pewna wypowiedź, która mogłaby podsumować nasze dzisiejsze rozważania, że ta wiara potrzebuje nieustannego umocnienia, że w tej wierze możemy wzrastać, doświadczając tego, co jest obok nas, że w tej wierze możemy wzrastać nie tylko poprzez słowo, nie tylko poprzez sakramenty, ale również poprzez wiarę w to, że te codzienne doświadczenia, że te codzienne czynności, one są przepełnione Duchem Świętym i łaską Bożą, że to wszystko jest, że to wszystko się dzieje na naszych oczach i myślę, że tych oczu nieustannie poszukujących nam najbardziej potrzeba.
Zgodnie z obietnicą, jak i naszą tradycją, na sam koniec przyszedł czas na to, żeby powiedzieć kilka słów o wspólnocie młodzieżowej. Tym razem będzie to wspólnota Ruchu Światło Życie, która potocznie nazywa się Oazą i chętnie opowiem o niej ja, dzieląc się moim doświadczeniem z tej właśnie wspólnoty. Ruch Światło Życie to wspólnota zapoczątkowana przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Jest to wspólnota przeznaczona dla ludzi w każdym wieku, którzy są podzieleni na określone grupy formacyjne. Dla młodzieży licealnej i studentów formacja odbywa się w sposób trzystopniowy i nosi nazwę Oazy Nowego Życia. Dla młodszych dzieci przeznaczona jest formacja o nazwie Oaza Nowej Drogi, ale wszystkie te oazy, wszystkie formacje, również formacja dorosłych, czyli domowy kościół, składają się w jedną wielką oazę żywego kościoła. Opiera się ona na formacji w czasie roku, która zwieńczona być powinna wyjazdem wakacyjnym. Spotkania oazowe powinny odbywać się raz w miesiącu, w trakcie których omawiane są rozmaite treści, mające na celu umocnienie we wspólnocie i przede wszystkim umocnienie w wierze i wzrost duchowy. Natomiast oazy wakacyjne powinny odbywać się przez 15 dni, tak, by każdego dnia żyć jedną z tajemnic Różańca Świętego, z wyjątkiem tajemnicy światła. Formacja odbywa się zgodnie z założeniami księdza Blachnickiego i prowadzą ją osoby, które już przeszły swoją formację. Nazywane są animatorami. Natomiast opiekę nad całokształtem sprawuje ksiądz moderator. Oaza jest wspólnotą wyjątkową. Sama mam okazję aktywnie w niej uczestniczyć, przechodząc swoją formację w duszpasterstwie akademickim. Po pierwsze, wspólnota ta bardzo dużo uczy o Kościele, o Maryi, którą ksiądz Blachnicki za świętym Maksymilianem Kolbe nazywa niepokalaną, oraz o liturgii. Chociaż sama formacja zawiera w sobie wiele treści, również mówi o znaczeniu ewangelizacji, miłości agape, to chyba najbardziej te tematy zapadły mi w pamięci, szczególnie, że są one przekazywane poprzez Pismo Święte oraz naukę Kościoła, do której czasami trudno jest nam zajrzeć. Ponadto oaza pozwala na piękne zjednoczenie się z ludźmi w drodze do nieba. Pozwala poznawać drugiego człowieka, jego duchowość, podzielić się doświadczeniami, przeżywać również wspólnie omawiane treści i uczyć się człowieczeństwa, które czasami wymaga od nas dużo wysiłku. I co jest dla mnie bardzo ważne, to tak jak jeden z animatorów oazy powiedział, że Ruch Światło Życie to jedyna wspólnota, która dąży do autodestrukcji. Chodzi o to, że ma tak wejść w Kościół, tak nauczyć nas o Bogu, o liturgii, o Kościele, by sama oaza nie była potrzebna, tylko byśmy my, jako osoby wierzące, dbały o wszystko w sposób naturalny, przekazując sobie nawzajem duchowe doświadczenie, współtworząc wspólnotę Kościoła, począwszy od parafii. W naszej diecezji moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło Życie jest ksiądz Daniel Zarembski. Sama oaza niestety ucichła, ale sama związana z tą wspólnotą zachęcam do tego, by młodzież, która chciałaby stworzyć wspólnotę, może zainicjowała ją w swojej parafii razem z księdzem. Bo jest to piękne i jednoczące dzieło oraz jest to dzieło, które bardzo wspomaga w tej duchowej wędrówce do nieba.
Zapraszamy w każdy pierwszy piątek miesiąca.
Do usłyszenia.